Bardzo często w życiu codziennym pojawia się słowo wsparcie, być wsparciem dla kogoś, albo szukać wsparcia dla siebie. W naszym dotychczasowym przyglądaniu się Najświętszej Maryi Pannie i w podjęciu decyzji, żeby wejść na drogę jej świętości, jej wierności Bogu, kiedy już usłyszeliśmy przed pierwszą cnotą, sprawnością, konieczną do tego, aby nadawać się do tego, żeby być uczniem Jezusa Chrystusa i żeby nadawać się do tego, aby być kandydatem. Nie od razu obywatelem, nie ma tak łatwo, kandydatem do nieba. Kiedy wiemy, że tą pierwszą sprawnością jest cnota pokory, sprawność pokory, czyli umiejętność życia w prawdzie Bożej oraz tylko i wyłącznie dla chwały Bożej. Że nic z tego, co czynimy, nie ma budować w naszym wewnętrznym pragnieniu naszego dobrego imienia, ale ma budować dobre imię Boga u ludzi, którzy żyją wokół nas. A przede wszystkim wszystko, co czynimy, ma budować obraz Boga, dobre imię Boga w każdym z nas. Zresztą ci, którzy gdzieś tam odrobinkę obserwują rytm swojego życia wewnętrznego, to niejednokrotnie doświadczają również i diabelskiego dręczenia, które prowokuje człowieka do bluźnierstw, czyli do wypowiadania rzeczy nawet niegodnych pomyślenia pod adresem osób boskich oraz osób świętych, chociażby Najświętszej Maryi Panny. Ale to póki co zostawmy sobie na tak zwane lepsze czasy, czyli na wiosnę. Kiedy wiemy o tym, że żeby właśnie zacząć powolutku być pokornymi, dlatego że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I również w olbrzymim poczuciu zarozumiałości, olbrzymiej miłości własnej, człowiek może ośmielać się mówić modlitwę Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, i jest to absolutnie strzał w nic, w pudło. Dlaczego? Bo Bóg pyszny się sprzeciwia, pokornym zaś łaskę daje. Jeśli naprawdę cnota pokory, zdobycie jej, wyuczenie jej w sobie, czyli poddanie się procesowi, no właśnie, takiego wytwarzania w nas, przez nas samych, i tu już jest ładunek pyłu. Dlatego, że pokory może nas nauczyć zawsze ktoś z zewnątrz. Zawsze ktoś z zewnątrz. Dlaczego? Bo nikt tak dobrze nie mu pokaże, jak drugi człowiek. My możemy tłuć się kamieniami po piersiach, gramaturę tego kamienia zawsze sobie dobierzemy tak, żeby nas to, broń Boże, w największym stopniu nie upłuło nawet. Natomiast bliźni zadba o to, żeby nas absolutnie upokorzyć, zmierzać z przysłowiowym błotem, tylko i wyłącznie to właśnie po to, nawet w nieuświadomiony sposób, tylko i wyłącznie po to, żeby zdjąć koronę pychy z naszej głowy, a raczej wyrwać cierń zarozumiałości, pychy i egoizmu, przynajmniej jeden z naszego serca. Przypomnę, że kaktus jest bardzo dobrym obrazem, symbolem każdego z nas. Jesteśmy kolczaści. Bardzo kolczaści. Jeśli ktokolwiek trąci nasz tok myślenia, to natychmiast człowiek zaczyna zionąć jadem. Jadem. Jeden jadowity wąż mógłby się uczyć od człowieka zjadliwości, czyli właśnie takiego trucicielstwa wśród biednego. Warto nie tyle, że się tym przerażać, co po prostu mieć to na uwadze w kontekście tego. Bóg pyszny się sprzeciwia. Bóg pyszny się sprzeciwia. Pokorny zaś łaskę. Jesteśmy w okresie uroczystości Bożego Narodzenia. W jednej z koleń śpiewamy, że porzucił piękne niebo, a obrał barwowe. Tak, w pewnym sensie Syn Boży dał się sponiewierać na własne życzenie Bogu Ojcu w niebie. W pewnym znaczeniu. Dlatego, że Ojciec, kierując się miłością do nas, posyła swojego Syna nie po to, abyśmy go sponiewierali, nie po to, abyśmy go ukrzyżowali, nie po to, żeby urodził się wśród bydlęty na siarę, ale żeby urodził się jako człowiek, równy nam we wszystkim. A okazuje się, że od samego początku, jednorodzony Syn Boga Ojca, Jezus z Nazaretu, Bóg, człowiek, właśnie kaleczy się, jest kaleczony. On nie dokonał samookaleczenia, to myśmy go w ten sposób okaleczyli, czym? To właśnie naszą byłą. Bo co on się do nas dotknie, kiedy nas odnajdzie, no to nadziewa się na kolejny kolec naszego egoizmu. Ale to jest absolutnie doskonały przykład upokorzenia się. Upokorzenia się. Jezus z Nazaretu, będąc Bogiem, stał się człowiekiem. Dla nas, mój Boże, a cóż to za wielkie wydarzenie, że też my jesteśmy ludźmi i całkiem nieźle nam się żyje. Tak, ale my nie wiemy, co to znaczy być Bogiem. My nie wiemy, co to znaczy być Bogiem i to naprawdę absolutnie przerasta nasze zdolności wyobrażeniowe naszego rozumu, nasze nieśmiertelne duszy. Mówimy o Bogu, nie wiedząc Jego imienia. I to aż się wypycha z Ewangelii według świętego Jana, Boga nigdy nie widzi. Dużo o nim mówimy, bardzo dużo. Bogu dzięki, On się nam odrobinę objawia na miarę naszych możliwości, żeby Bóg nie przygniótł człowieka ogromem swojego dobra, piękna, majestatu, czystości swojej świętości. No właśnie, daje nam się mniej niż pokrowce. Dlatego by nas po prostu zgniótł swoją wielkością. Dlatego na pierwszy rzut jawi się nam jako absolutnie kruche niemowlę. Można właśnie nabrać takiego przekonania, że Bóg na pewno jest niewinny. Bóg jest niewinny. Ale zostawmy. I sobie przymioty boskie wrócimy kiedyś do nich. I tak kiedy żeśmy się otarli w tej pokorze o wierność, wytrwałość, cierpliwość, już w pewnym momencie można byłoby zacząć krzyczeć, machnąć ręką, powiedzieć, to nie dla mnie. Nawet się dziwię, że nikt z tego zacnego grona, tego typu alarmu nie podniósł do góry. Kiedy to słyszymy, to można nie mignąć, ale tego się nie da. No nie da się. Bo ile człowiek może się dać pomiatać, pokazać? W pewnym momencie walnie ręką w stół i powie, no dosyć tego zacnego. Również w naszych odniesieniach do Boga. Musimy o tym pamiętać, jednocześnie jak najbardziej tylko i wyłącznie tego pragnąć i temu się poddawać. W takiej boskiej obróbce naszego życia. Dlatego, że nikt lepiej się nie zna na uświęcaniu jak święty Bóg. Zresztą zawsze przestrzegam, naprawdę przestrzegam siebie samego i innych, którzy jawnie deklarują, że się nawrócili, nawet znają datę tego swojego nawrócenia. To bardzo niebezpieczne. Nam się może wydawać, że myśmy się nawrócili. Cały czas problemem zostaje, ku jakiemu Bogu. To bardzo, bardzo skomplikowane procesy, które się w nas dokonują. Dlatego najprościej jest oddać się w ręce tego, który na uświęcaniu człowieka zna się najlepiej. A najlepiej na człowieku zna się Bóg. Dlaczego? Bo go wymyślił. I uklęknie nas, powołał do istnienia przez swoje słowo. Czytaliśmy w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, że słowo było u Boga, Bogiem było słowo, wszystko przez nie się stało. A więc również i każdy z nas siedzący w tej świątyni, my również staliśmy się na tym świecie. Zostaliśmy powołani do istnienia. I każda komóreczka naszego ciała została uklejona przez Słowo Boga Ojca, który jest w niebie. I to właśnie Słowo, bo On nie ma żadnego innego. To Słowo dla nas i dla naszego zbawienia stało się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim. A więc któż może się lepiej znać na naszym uświęceniu i na naszym uświęcaniu, jak nie Jezus z Nazaretu. Dlatego najbardziej rozumnym aktem człowieka, kiedy to już dotrze do naszej jaźni, jest to, aby oddać się w Jego ręce. Czynimy to każdej soboty. Jeśli by ktoś nie wiedział po co, to właśnie po to, żeby się znaleźć w odpowiednich rękach. Dlatego, że jeśli człowiek zacznie sam się uświęcać, jeśli nawet dopuści Boga mówiącego do nas, co masz zrobić, i to masz zrobić, i to masz zrobić, bo w pewnym momencie człowiek doświadczając dna, właśnie chodziło o to słowo, dna swoich możliwości, naprawdę padnie ręką w stół i to Bogu sam. Ja znam tak. Którzy powiedzieli dość. Dość. Tego się, Panie Boże, nawet słuchać nie da. Mój Boże, wcale nie trzeba się jakoś tam specjalnie wysilać, bo przecież znamy sami takich ludzi, którzy Bogu powiedzieli dość. No właśnie czemu? Temu, co się nazywa uświęcaniem. A było to tylko i wyłącznie na poziomie, na razie samego mówienia o uświęceniu. Wczoraj będąc na pogrzebie biskupa Stanisława Kędziury, takie bardzo ładne zdanie, wiele ładnych zdań, polegało jedno z najmniejszych to to, żeby on, będąc absolwentem liceum chełmońskiego w Łowiczu, mógł dotrzeć do seminarium, żeby tam złożyć dokumenty o przyjęcie, z prośbą o przyjęcie, to mieszkańcy Seligowa złożyli mu się na bilet. Taka była bieda. Nie wyobrażalna rzecz. A jednocześnie jaka determinacja w tymże człowieku, żeby mógł przyjechać koleją żelazną do Warszawy. To mu jego rodacy z Seligowa w księstwie łowickim, to brzmi dumnie, złożyli się na bilet. Taka była bieda w latach 50. A kiedy już powołano go na urząd biskupa i zawieszono mu krzyż na piersiach, to jedna z sióstr zakonnych mu przypomniała, że ksiądz biskup pamięta, że krzyż nosi się nie na piersiach, ale na plecy. To takie, no właśnie, perełeczki, które gdzieś tam oby rzeczywiście również mi dopominały się o miejsce w naszej jaźni, w naszej wyobraźni. I tu pojawia się to właśnie to słowo wsparcie. Kiedy człowiek dotknie, i to też jest punktem na drodze do pokoju, kiedy człowiek dotknie swojej ograniczoności, kiedy zrozumie, że ja sam nie dam rady, to pojawia się tajemnica piękna, jedna z najpiękniejszych tajemnic Kościoła katolickiego, Kościoła Chrystusowego, która się nazywa tajemnicą świętych obcowania, czyli właśnie wsparcie. Ja sobie bardzo cenię w tej parafii, naszej parafii, właśnie wcale nie mamy grono ludzi, którzy rozumieją istotę Kościoła Chrystusowego i służą sobą, no właśnie swoim wsparciem. Ja już nie jestem młodziutkim neopresbiterem, swoje zjadłem w kapłaństwie, ale naprawdę jesteśmy wyjątkową parafią, jeśli chodzi o grono ludzi, którzy oddają się do dyspozycji. Nie jest to nasze już takie charakterystyczne 30%. Nie, to jest jakiś promil, ale w innych parafiach jest zdecydowanie ludzi, którzy potrafią, no właśnie, godziny swojego życia oddać dla drugich. Tutaj to jest nic innego, jak tylko i wyłącznie praktykowanie nakazu miłości wobec Boga i bliźniego, no właśnie oddając się do dyspozycji, żeby być wsparciem dla drugiego. Dlaczego? Bo jego możliwości są po ludzku ograniczone, dotykamy dna. A jeśli chodzi o sprawy duchowe człowieka, to tutaj pojawia się to coś, co nazywa się wsparciem świętym. Czyli tych ludzi, którzy no, przeszli już to, mówiąc trochę brzydko, obróbkę poświęcenia, których Bóg przy ich współdziałaniu, a nie przeciwdziałaniu, postawił wyżej niż ja się znajduję. Bo oni są w stanie przeskoczyć dużo większą wysokość, przeszkodę, aniżeli ja, który jestem u samego podnóża góry doskonałości, jestem no właśnie na pozycji raczkującego dopiero. W sprawach ducha w większości dokładnie na takim poziomie znajdujemy się u podnóża góry świętości. I to na poziomie raczkującym, czyli takich no, niemowlaków, którzy zaczynają na czworakach przed Bogiem. Chociaż nam się wydaje, że ho, jak wysoko. Bzdury. Jeżeli nawet byśmy już byli na czworakach, już całkiem niezłe umiejętności. Ale konieczne jest wsparcie. Konieczna jest pomoc. Bo wsparcie to nic innego jak pomoc. Zobaczcie, znów zbliżamy się nie do kogoś przypadkowego, ale człowiek zna się na tym, co piękne i dobre. Dlatego, że od kilkunastu, nawet miesięcy gromadzimy się przy Najświętszej Marii Panny, żeby pójść na skrót. Po traktacie o doskonałym nabożeństwie Najświętszej Marii Panny absolutnie zdajemy sobie z tego sprawę, że nie ma najbardziej krótkiej, bezpośredniej drogi do Jezusa Chrystusa, który się najlepiej na mnie zna, jak pójście drogą Maryi, dlatego tu jesteś. I prosząc, by prosił się między innymi właśnie o to, aby nam była pomocą, aby nam okazywała się Matką. Gdybyśmy pojechali do seminarium warszawskiego, to wychodząc na ogrody, nie watykańskie wcale, ale pierwszą osobą, której tam figura, statua się znajduje, to osoba niepokalanie poczętej z podpisem okaż się nam Matką. I wierzcie mi, że ta prośba nie powinna nam nigdy z ust schodzić. Za każdym razem okaż się nam Matką, bo pod Twoją obronę. Módl się za nami grzesznymi teraz, właśnie teraz, kiedy dotykam dna moich możliwości. Posłuchajmy tego, co biskup Pelczar ma do powiedzenia o Najświętszej Maryi Pannie w kontekście tej wielkiej tajemnicy Bożego Narodzenia. Urodziła urodziła swego pierworodnego syna, powinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. 3 miesiące usługiwała Maryja Elżbiecie, potem wróciła do Nazaretu. I tu dopiero anioł pański objawił świętemu Józefowi tajemnicę wcielenia. Gdy upłynęło jeszcze 6 miesięcy, musiał Józef udać się z Maryją do Betlejem, miasta Dawidowego, żeby wedle rozkazu cesarza rzymskiego Augusta dać się tam wpisać do spisu ludności. Po długiej i męczącej podróży przybyli wieczorem do tego miasta, a iż ani w gospodzie, ani w domach prywatnych nie znaleźli noclegu, schronili się do grotu, do której czasem pasterze zaganiali swe pszczoły. Stara legenda mówi, że wówczas znajdowała się w tej stajence para bydląt, 2 i 8. Tu właśnie Najświętsza Panna porodziła boskie dzieciątko. Owinęła je w pieluszki i położyła w żłobie. Wejdźże i ty do stajenki i zastanów się nad tą tajemnicą, a zobaczysz, że nie ma tu nic przypadkowego, ale że wszystkie, choćby najdrobniejsze szczegóły, były od wieków przejrzane i odsłaniają nam najmądrzejsze i najmiłościwsze zamiary Trójcy Świętej, dla których ziszczenia przyszedł Syn Boży na ziemię. Tak jest. Już w żłóbku jest On mistrzem wszystkich pokoleń i wieków. A choć jako niemowlę spowite w pieluszki nie przemawia słowem zewnętrznym, to jednak samym przykładem uczy nas wszelkich cnót, przede wszystkim zaś ducha ubóstwa, pokory i wyrzeczenia. Tę naukę zrozumiała najlepiej ze wszystkich Boga Rodzica. Obyś i ty ją zrozumiał i nadstawiał zawsze swoich uszu na głos boskiego mistrza. Rozważ, że ten, którego niebo i ziemia ogarnąć nie może, przebywał w dziewiczym łonie Maryi. Z tej przyczyny nazywamy Najświętszą Pannę Boga Rodzicą, iż za sprawą Ducha Świętego dała ciało Synowi Bożemu i bez uszczerbku dziewictwa porodziła Tego, który jest prawdziwym Bogiem. Zróbże teraz fakt wiary w tajemnicę wcielenia i uczci Najświętszą Pannę jako Boga Rodzicę. Zaiste, choćbyś miała w rozum i miłość wszystkich duchów niebieskich, nie potrafiłbyś godnie wysławić boskiego macierzyństwa Maryi. Bo rozważ tylko, że Maryja stała się rzeczywiście, nie zaś w znaczeniu moralnym, Boga Rodzica. A to dlatego, że wedle człowieczeństwa poczęła i porodziła Tego, który jest prawdziwy Bóg. Rozważ, że Bóg Ojciec swego jedynego i współistotnego Syna odstąpił także dziewicy Maryi, żeby przez wcielenie stał się zarazem jej Synem, i to tak, aby nie było 2 synów, ale 1 syn, bo w jednej osobie boskiej. Rozważ, że ten, którego niebo i ziemia ogarnąć nie może, przebywał w dziewiczym łonie Maryi. Ten, który żywi wszystkie stworzenia, karmił się mlekiem jej piersi. Ten, którego skinieniu wszystko podlega, był sam jej poddany. Rozważ, że Maryja, dając Synowi Bożemu ciało ludzkie, dała mu nowe życie, jakiego wpierw nie miał, a przez to uczyniła go kapłanem i ofiarą, kapłanem składającym Ojcu swemu cześć nieskończoną, ofiarą jednającą przez swoją śmierć świat z Bogiem. Że nadto ciało najświętsze, które tyle dla nas wycierpiało i które w Komunii Świętej jest pokarmem naszych dusz, to ciało Maryi, a krew najświętsza, która zwilżyła krzyż i która teraz wylewa się mistycznie na ołtarzu, to krew Maryi. Rozważ wreszcie, że po człowieczeństwie Jezusowi najwięcej do Trójcy Przenajświętszej zbliżyła się Boga Rodzica. A wskutek tego utworzyła osobny początek i wyniesiona została ponad wszystkie stworzenia, tak, że wyżej od niej tylko Bóg, niżej wszystko prócz Boga. Jeśli to rozważysz, zapewne zawołasz: o Matko Boża, kto wypowie wielkość